Drukowaliśmy nieraz, to ręka bolała bardzo. Prześmiernięci tym warstwą w komfort, z tym pigmentem wychodziliśmy zawsze. No dawno były plany, żeby zdjąć tego sowieckiego generała z naszego miasta, żeby likwidować ich symbole totalitaryzmu, symbole nienawiści. Ja to mogę powiedzieć, że miałem taką wędrówkę, turystykę więzienną, bo byłem w areszcie w Dębnie i w Międzyrzeczu. No w Gorzowie to mnóstwo razy.
Świadkowie historii.
Odcinek 6. Młodzież walcząca.
Waldemar Rusakiewicz, rocznik 1965, urodzony w Skwierzynie. W stanie wojennym współzałożyciel najpierw Młodzieżowego Ruchu Oporu, a później Ruchu Młodzieży Niezależnej. Wielokrotnie aresztowany za działalność antykomunistyczną w Gorzowie.
Świadkowie historii.
13 grudnia 1981 roku był szokiem dla wielu młodych ludzi. Wcześniejszy karnawał Solidarności dawał im nadzieję na lepszą przyszłość i powolne wychodzenie z komunistycznego marazmu. Wprowadzenie stanu wojennego brutalnie zweryfikowało te marzenia. Wielu uczniów gorzowskich szkół średnich nie chciało jednak poddawać się bez walki. W tym gronie byli m.in. bracia Marek i Waldemar Rusakiewiczowie. Początki były bardzo trudne, z jednej strony olbrzymi zapał, ale z drugiej niesamowity pech.
Pamiętam tam, że byłem w kościele Świętego Krzyża na godzinę 9 na mszy i ksiądz właśnie to ogłosił, że jest wprowadzony stan wojenny i pierwszy raz to usłyszałem właśnie w kościele. No, to wielkie zdziwienie dla mnie. No, czołgi na ulicach, pamiętam, ta sroga zima, koksowniki na wyjazdach z miasta generalnie. Pamiętam, blisko Stilonu mieszkałem. Pamiętam to rozpoczęcie później krótkich strajków w Stilonie. Tata mi zawsze opowiadał właśnie, co tam się dzieje i tak dalej. No niestety szybko to zostało rozbite. No. Pamiętam te patrole milicyjno-wojskowe, ormowskie, inne, chodzące po ulicach. Na początku lat 80. zaangażowałem się za namową mojego brata Marka, starszego rok brata. Zaangażowałem się w działalność opozycyjną działalność młodzieżową. Na początku założyliśmy w Gorzowie Wielkopolskim Młodzieżowy Ruch Oporu. To był rok 82. Wydaliśmy pierwszy biletyn informacyjny Iskra. No niestety to był jedyny numer, który wyszedł w tamtym okresie, gdyż ja zaangażowałem troszeczkę kolegów, tworzyłem tak zwaną siatkę kolportażu w Zespole Szkół Elektrycznych i koledzy niechcąco czytali ten biuletyn Iskrę na przystanku autobusowym koło Łaźni Gorzowskiej. I pech chciał, że tam znalazł był jeden z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, czekał na autobus. No i tak nasi koledzy niestety zostali zatrzymani. W tym samym dniu byłem właśnie na treningu piłki ręcznej, wróciłem do domu, otwieram drzwi, jacyś smutni panowie, okazało się, że to była Służba Bezpieczeństwa. Był to mój pierwszy kontakt, byłem bardzo przerażony, zdziwiony. Miałem wtedy dopiero 17 lat i parę dni. Gdy panowie przyszli do nas, zrobili rewizję, no, znaleźli troszeczkę ulotek i wydawnictw, jak również mojego brata znaleźli zapiski w kalendarzu mówiące o pewnych akcjach kolportażu czy malowania na murach i innych. Po rewizji mnie z bratem zabrano na Kwiatową, czyli do budynku Służby Bezpieczeństwa. Tam nas przez wiele godzin przesłuchiwano nas na przemian, różni funkcjonariusze. No nie ukrywam, był to dla mnie wielki szok. Pierwszy raz spotkanie generalnie z ubecją. Nigdy nie miałem do czynienia w ogóle ani z milicją, ani z Służbą Bezpieczeństwa. Także był to wielki szok, tak wspomniałem. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, 17-letnim. I stamtąd przewieziono nas poprzez kilku godzinnych przesłuchaniach. Przewieziono nas na tak zwane dołki na Kosynierów Gdyńskich i następnego dnia przewieziono nas do aresztu śledczego w Zielonej Górze przy ulicy Łużyckiej 2, 65-950 Zielona Góra. Do dzisiaj pamiętam. Także dostaliśmy sankcję prokuratorską. Na początku byliśmy oskarżeni z trybu doraźnego o stanie wojennym. Byliśmy wtedy, troszeczkę nie ukrywam, przerażeni, bo w trybie o stanie wojennym, w trybie doraźnym, kara była co najmniej od 3 lat w górę, jak dobrze pamiętam.
Członkowie Młodzieżowego Ruchu Oporu stanęli przed sądem wojskowym. Po 4-dniowym procesie usłyszeli wyroki więzienia w zawieszeniu. Postępowania w stosunku do najmłodszych z nich zostały umorzone na rok próby. Ta próba przyszła bardzo szybko.
Po niedługim czasie postanowiliśmy kontynuować swoją dalszą działalność i założyliśmy Ruch Młodzieży Niezależnej, który do dzisiaj praktycznie funkcjonuje jako stowarzyszenie przez wiele, wiele lat. I tam rozpoczęliśmy również swoją działalność. Oczywiście działalność nasza polegała wielotorowo, na sprawach wielotorowych, bo chociażby malowanie na murów, drukowanie czasopism. No ja drukowałem i Feniksa, pamiętam, i Szańca, bo to był nasz biuletyn informacyjny Ruchu Młodzieży Niezależnej. I dla Ursusa, i dla Styronu, także nadrukowałem się troszeczkę w tym młodym wieku. Oprócz tego oczywiście, tak jak wspomniałem, malowaliśmy na murach, prowadziliśmy działalność samokształceniową, mieliśmy swoją biblioteczkę wydawnictw drugiego obiegu, jak również nadawaliśmy też audycje radiowe na częstotliwości telewizyjnej po godzinie 20, tak żeby większość mogła usłyszeć.
Radio Solidarność stało się chlubą gorzowskich opozycjonistów.
Mieliśmy cały sprzęt, akumulator, nadajnik, antenę. Ja nie zapomnę jednej z akcji takich, właśnie na ulicy Woskowej, na transformatorze, tam budynku transformatora. Umocowaliśmy to i nadawaliśmy. No i oczywiście odwrót był taki, ale mi przypadło niestety akumulator. Nie? Także ja niestety, a ciężko się z akumulatorem ucieka. Niestety to pamiętam, do dzisiaj pamiętam właśnie ten akumulator. I ten. Nadawaliśmy sporo tych audycji rzeczywiście. Koledzy również nadawali w innych miejscowościach, jak chociażby w Kostrzynie i chyba też w Zielonej Górze, jak dobrze pamiętam. Komunikaty bieżące, komunikaty o aresztowaniach, o represjach, o zwolnieniach z pracy. Bieżące informacje właśnie tak jak gdyby z biuletynu podziemnego. Szło to w eter po prostu do społeczeństwa. Następnego dnia była wielka dyskusja w zakładach pracy, dyskutowano tam, gdzie oczywiście odbierali, ale głównie nadawane audycje, dużo audycji było nadawanych właśnie na osiedlu Stilonowskim, bo to wiadomo, w Stilonie wtedy pracowało prawie 8 tysięcy ludzi, także tam się skupialiśmy, żeby w tym właśnie miejscu, wśród tych pracowników, którzy pracują w Stilonie, bo wiadomo, że wtedy to się roznosi dużym echem. Te radio zrobili fachowcy, rzeczywiście. Pan Jagodziński, jak dobrze pamiętam, Bronek Żorawiecki też uczestniczył w tych tematach, długoletni przewodniczący Solidarności Regionu Gorzowskiego. Także to było profesjonalnie zrobione i my mieliśmy ułatwione zadanie, że tylko podłączaliśmy i puszczaliśmy po prostu.
Świadkowie historii.
Jednym z przełomowych momentów w podziemnej działalności gorzowskiej młodzieży była solidarnościowa manifestacja 31 sierpnia 1982 roku. W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych Związek pokazał swoją siłę. W centrum Gorzowa zebrało się prawie 10 tysięcy osób. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez siły bezpieczeństwa.
31 sierpnia to był chyba taki przełom w naszej świadomości, w naszym dążeniu na przykład do pewnej realizacji działalności tej opozycyjnej, bo to była manifestacja właśnie na apel wtedy RKW Solidarności przeciwko właśnie wprowadzeniu stanu wojennemu, przeciwko aresztowaniom naszych rodaków. I myślę, że to jak gdyby był takim przełomem, że dało nam tak jakiegoś powera. Nie ukrywajmy też emocje. Byliśmy bardzo młodzi. Dało nam takiego powera do dalszej działalności. To ta manifestacja właśnie w Gorzowie, jedna z większych proporcjonalnie patrząc do liczebności mieszkańców. Nie? Teraz znamy to z historii generalnie, że tam, nie pamiętam czy jako piąty ośrodek czy któryś tam, ale rzeczywiście Kiszczak wymienił nasze miasto jako niebezpieczne, jeżeli chodzi o działalność opozycyjną w ogóle w kraju.
Teraz o innej brawurowej akcji Ruchu Młodzieży Niezależnej. Dwukrotnie pod osłoną nocy działacze RMN demontowali tablicę upamiętniającą generała Bierzarina. Była ona symbolem sowieckiego zniewolenia po 1945 roku.
Od dawna były plany, żeby zdjąć tego sowieckiego generała z naszego miasta, żeby nie stawiać im pomników, a wręcz likwidować ich symbole totalitaryzmu, symbole nienawiści. Rzeczywiście ubecy znaleźli tą tablicę, ona została ściągnięta pierwszy raz, znaleźli na poczet właśnie na poczet demontażu tej tablicy. Zostałem zatrzymany na 48 godzin, nie zapomnę, no wtedy troszeczkę zostałem poturbowany na Kwiatowej przez dwóch funkcjonariuszy, których do dzisiaj nazwiska też pamiętam. Tablica była bardzo, bardzo, bardzo ciężka generalnie i rzeczywiście bojownicy myśleli, że to będzie styropian, to rzeczywiście była, tablica była bardzo ciężka i ciężko ją było w ogóle wynieść, gdzie schować i tak dalej.
Ruch Młodzieży Niezależnej w Gorzowie to, jak już słyszeliśmy, także druk wydawnictw drugiego obiegu. Jak wyglądała ta działalność?
Krzysiek Sobolewski był takim głównym tutaj nazwijmy drukarzem, jeżeli chodzi o młodzież, Ruch Młodzieży Niezależnej. On jeździł na szkolenia, uczył się, pamiętam, do Warszawy bodajże jechał, uczył się najpierw na sitodruku drukowaliśmy, czyli tam naświetlaliśmy klisze, które mieliśmy, naświetlaliśmy na tą siatkę, później drukowaliśmy. Nie zapomnę, najlepszym materiałem do drukowania była pasta komfort, no, wymieszana z pigmentem, tak. Najlepsza jakość druku była, po prostu najlepiej się wchłaniała, nie rozmazywała się. Ostrość druku była, nie? Także różne tam kiedyś próbowano różne komponenty z zachodu, które przychodziły też, ale pasta komfort się najbardziej sprawdzała. Była siatka na drewnianym, tak jak jest obraz, naciągnięta bardzo mocno. Mieliśmy rakiel, to silwany. Służyło to do, że tak powiem, rozprowadzenia farby i druku. To była taka prymitywne rzeczy na początku. Później były już te nikserkołpiarki, kopowiolacze, to już szło jak burza, nie? Także, a tak to jak drukowaliśmy nieraz na przykład Feniksa, no to ręka bolała bardzo. Prześmiernięci tą farstą w komfort, z tym pigmentem wychodziliśmy zawsze i no. Ale mieliśmy wspaniałych przyjaciół, święte pamięci pani Ewa Szkudlarek, muszę tutaj wspomnieć. Wiele lat u niej mieliśmy właśnie drukarnię, ona sama wychowała dziecko, była bardzo odważną kobietą. Później syn już jak dorósł, też zaczął drukować.
Bardzo często dochodziło do prewencyjnych zatrzymań. Tak działo się między innymi przed rocznicami 3 maja, 11 listopada czy 31 sierpnia. Funkcjonariusze SB próbowali zastraszyć młodych działaczy.
Ja to mogę powiedzieć, że miałem taką wędrówkę, turystykę więzienną, bo byłem w areszcie tymczasowym i w Szczelcach Krajeńskich, i byłem w areszcie w Dębnie, i w Międzyrzeczu, no w Gorzowie to mnóstwo razy. No taką pamięć nie zapomnę, jak ze Szczelec Krajeńskich właśnie mnie przewożono do Gorzowa. Dużym Fiatem, a przede mną jechała Wołga, cały czas dawała kierunkowska, że będą skręcać do lasu. No także troszeczkę tak dreszcze nieraz przechodziły. Próbowali strażnik głównie więzieniem, biciem. Pamiętam jedno z przesłuchań przez, nie żyje już, kapitan Maciejowski. No, był taki znany u nas tutaj w Gorzowie pan kapitan Maciejowski. Pamiętam, jak poszedłem w 85 roku, właśnie w marcu, jak mnie zamknęli. Wziąłem książkę wtedy kardynała jeszcze Ratzingera, taka książka Służyć Prawdzie, czyli rozważanie na każdy dzień. I chyba 3 godziny ten Maciejowski tak miał myszkę, gumkę i żyletkę włożoną w dom. On ich chodził cały czas i tłumaczył mi, co to znaczy służyć prawdzie. To nie zapomnę. Cały czas, co to znaczy służyć prawdzie. Także kapitan Neumann, porucznik Kasprzak, no, też nieżyjący, który był odpowiedzialny za młodzież w Gorzowie, porucznik Kasprzak, bo tutaj rzeczywiście należy powiedzieć o pierwszych pielgrzymkach na Jasną Górę, gdzie jako Ruch Młodzieży Niezależnej zawsze chodziliśmy. Pielgrzymka to była taka w tym okresie takie dni wolności dla młodzieży. Takie dni wolności, tam czuliśmy się rzeczywiście wolni, bo mówię, były różne panele dyskusyjne. No oczywiście porucznik Kasprzak Światem za nami zawsze jeździł.
Świadkowie historii.
Podczas kolejnego pobytu w areszcie w 1985 roku Waldemar Rusakiewicz był świadkiem bardzo dramatycznego wydarzenia.
Taki kolega Romek Sawicki z Nowej Soli, 23-letni chłopak, jak do dzisiaj dobrze pamiętam, buzował herbatę. Robiło się 2 antenki, z pasty od zębów, bo jeszcze była ta aluminiowa pasta, to tubka od tego. Robiło się 2 antenki, żyletkę, zapałki i podłączało się pod lampę w celi. No niestety łóżka były żelazne i on niestety dotknął nogą i ręką te łóżka, tam szedł prąd i na miejscu zginął. Nie? Po prostu. To był taki smutny dzień. Do dzisiaj pamiętam i myślę, że to już pozostanie mi w pamięci. Następnie rozbili naszą celę. Przesłuchania nocne, przesłuchanie przez panią prokurator. Większość z celi poszło do innych cel, porozbijali, a ja niestety zostałem w tej samej celi, tam gdzie on zginął. Nie? Także to był trudny taki, powiem szczerze, dość okres w tym więzieniu.
W wielu ocenach gorzowskiego podziemia antykomunistycznego pojawia się wątek współpracy dwóch ośrodków. Z jednej strony młodzi działacze, uczniowie gorzowskich szkół średnich, z drugiej zaś robotnicy dużych zakładów pracy.
Tak, jedno z drugiego wynikało. Rzeczywiście mieliśmy kontakt, głównie mój brat Marek miał kontakt z starszymi kolegami i to jak gdyby skutkowało, że współpracowaliśmy. My nieraz na ich prośby, czy nie na zlecenie, może złe określenie, ale generalnie, ale wykonywaliśmy różne akcje, czy to ulotkowe, ich ulotki rozdawaliśmy, czy Feniksa, czy malowaliśmy jakieś na murze, czy nadawaliśmy audycje, to też to wynikało z naszej współpracy właśnie. Od prawie ze samego początku powstania Ruchu Młodzieży Niezależnej. Także ta współpraca była z dorosłymi i myślę, że dorośli byli zadowoleni z nas, bo my żeśmy dużą robotę robili za nich też nieraz.
Świadkowie historii.
W czym tkwiła siła Ruchu Młodzieży Niezależnej, to w dużej mierze patriotyczne wychowanie. Do tego wpływ środowiska duszpasterstwa akademickiego skupionego wokół księdza Witolda Andrzejewskiego.
Prowadziliśmy samokształcenie dość szeroko. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o historii właśnie. I to były te impulsy właśnie tej grupy młodych ludzi, nazwijmy ich intelektualistów takich młodzieżowych w tamtym czasie. Pamiętam, że czytaliśmy nawet małego konspiratora, uczyliśmy się tej konspiracji. Bo wtedy młodzi ludzie nie znaliśmy się za bardzo na tej konspiracji. Uczyliśmy się tej konspiracji nieraz aż przesadnie. Pamiętam, jak z kolegą jechaliśmy drukować na ulicę Fredry z Krzyszkiem Sobolewskim. To taksówką w inne miejsce, gdzieś później te matryce, gdzieś do parku spalaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że wydaje, że to taki był też hart ducha. Nie? Uczenie się tej konspiracji to też hartowało nas to troszeczkę tutaj i to jak gdyby miał dobre efekty. Wydaje mi się, że tak Gorzów rzeczywiście był jednym z najbardziej prężnych, nie żebym się tutaj chwalił, ale generalnie najbardziej prężnych ośrodków młodzieżowych, jeżeli chodzi o opozycję w naszym kraju tutaj. Ksiądz Andrzejewski był wielką dla nas postacią, wielkim autorytetem dla nas był tutaj. Wszyscy na niego mówili szef zawsze. Także skupiliśmy się właśnie przy księdzu Andrzejewskim. Pamiętam wtedy nas kilkaset osób, prawie 1000 osób szło na pielgrzymki jeszcze wtedy pierwsze. Ja byłem na pierwszych 5 pielgrzymkach, na 4,5, bo na 5 dojechałem, jak wyszliśmy z więzienia. 1985 roku. Także no, pielgrzymka, tak jak wspomniałem, no, była dla nas takim dniami wolności dla młodzieży. Do szerokiej młodzieży, gdzie mogliśmy też również zapoznawać innych z naszą działalnością, gdzie mogliśmy nasze biuletyny przekazywać innym grupom młodzieżowym, nie tylko z Gorzowa, ale z różnych innych miejscowości.
Wspominając dziś wydarzenia związane z antykomunistycznym podziemiem, Waldemar Rusakiewicz przyznaje, że w wielu sytuacjach młodym ludziom było łatwiej prowadzić taką działalność.
Dlaczego? Dlatego, że byliśmy młodymi ludźmi, gniewnymi ludźmi, młodymi, którym przeświecało o to, że chcemy żyć w wolnym kraju. Może górnolotnie to brzmi, ale takie mieliśmy intencje, takie mieliśmy cele i nam było łatwiej. Ja to powtarzam nieraz na spotkaniach. Nam było łatwiej niż osobom dorosłym, które miały rodziny, dzieci i tak dalej. Dam taki przykład mojego serdecznego przyjaciela, który został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa. Podczas przesłuchania na Kwiatowej, drzwi były otwarte, przechodzi jego żona. On się pyta, co tu moja żona robi, nie? No jak co robi? Do Grzywańca jedzie. Za jakiś czas przechodzi córka. Co tu moja córka robi? No jak co robi? Do domu dziecka idzie. No i nie wytrzymał. Chłopów nie wytrzymał tego napięcia, tej presji. Nam było łatwiej, dlatego mówię. Nam było zdecydowanie łatwiej, dlatego nie mówiliśmy nie. Mimo, że oczywiście rodzice przeżywali to strasznie, no to nie ukrywam tutaj, kochani moi rodzice, strasznie przeżywali to, nie? Ale nam było łatwiej, no. Nam było łatwiej rzeczywiście niż tym, którzy mieli rodziny, dzieci i tak dalej.
Był to 6 odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterem był Waldemar Rusakiewicz.
Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii.